Donald Trump planuje przejąć kontrolę nad Strefą Gazy. Zapowiedział to podczas konferencji z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Naprawa zapory w Stroniu Śląskim rozpoczęta. Nowe plany mają zabezpieczyć region przed kolejnymi powodziami. W faktach również pogoda na warszawskie ferie. Jak będzie ze śniegiem w Zakopanem? Sprawdzał nasz reporter. Prezydent USA Donald Trump podczas konferencji z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu zapowiedział, że Strefa Gazy może w przyszłości należeć do Stanów Zjednoczonych i nie wyklucza wysłania tam amerykańskich żołnierzy. Netanyahu poparł tę koncepcję, podkreślając, że ma na celu odebranie kontroli nad tym obszarem Hamasowi. Trump argumentuje, że przejęcie Gazy przez USA przyczyniłoby się do stabilizacji Bliskiego Wschodu i jest to propozycja popierana przez państwa arabskie. W Stroniu Śląskim rozpoczęły się prace naprawcze zapory, która została uszkodzona przez wrześniową powódź. Rzeka wydrążyła w wale znaczną wyrwę, która teraz jest załatana. To jednak tylko tymczasowe rozwiązanie. Na miejscu była nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, która sprawdzała, kiedy można się spodziewać jej całkowitej odbudowy.
To zależy, jaka decyzja zapadnie. Jeśli mieszkańcy zgodzą się na suche zbiorniki w okolicy, być może przepustowość zapory nie będzie musiała zostać zwiększona i odbudowa nastąpi szybciej. Jeśli nowe zbiorniki nie powstaną, możliwości tamy będą musiały zostać zwiększone.
Ta budowla będzie także elementem tego większego planu. Planu zabezpieczenia ziemi kłodzkiej, planu zabezpieczenia całej zlewni Nysy przed kolejnymi sytuacjami.
Powiedziała w Stroniu Śląskim minister Magdalena Rogulska. Konsultacje z mieszkańcami mają ruszyć jeszcze w lutym. Wszyscy tu bardzo czekają na te konkretne propozycje.
No teraz narobiło takiej tragedii, że coś okropnego. Różnie to może być.
Ze Stronia Śląskiego Martyna Czerwińska.
Jedno na ponad 500 dzieci w Polsce choruje na nowotwór. O tych danych przypominają organizatorzy rozpoczętej kampanii Pokaż Serce. Specjaliści podkreślają, że zdecydowaną większość przypadków nowotworów u dzieci można skutecznie wyleczyć. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z jedną z ekspertek kampanii, psychoonkologiem z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Joanną Próban.
Jak pani jako praktyk, jako psychoonkolog rozumie to hasło Pokaż Serce? Czyli co w praktyce?
Serce jest symbolem miłości. Więc skoro pokazujemy serce w kontekście dzieci onkologicznych, to pokazujemy tę czułość, uważność, bliskość.
Co najczęściej słyszą od pani pacjenci? Coś, co działa, co poprawia sytuację?
To wcale nie jest tak, że ja coś mówię, często słucham.
Po prostu?
Po prostu, ale też wspieranie całej rodziny, rozmowa z rodzicami.
Najmłodszy pacjent ile ma lat?
5.
O kampanii Pokaż Serce piszemy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
Sport w faktach RMF FM.
Czas na transfery w najlepszych ligach europejskich dobiegł końca. Klubowe barwy zmieniło kilku reprezentantów Polski, którym zależało na regularnej grze. Który z biało-czerwonych wykonał najciekawszy ruch? O tym Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
Wydaje się, że Nikola Zalewski, który na zasadzie wypożyczenia zamienił Romę na Inter w nowym klubie, zdążył już zadebiutować i nawet zaliczyć asystę w derbach Mediolanu, a to wszystko jeszcze przed przejściem oficjalnych testów medycznych. Także we Włoszech Bolonie. Na Monse zamienił do końca sezonu Kacper Urbański, a wszystko by notować się więcej minut, co może być z korzyścią dla reprezentacji Polski. Z Brighton do Feyenoordu Rotterdam przeniósł się zaś Jakub Moder. W angielskim klubie był właściwie bez szans na grę, a w lidze holenderskiej zanotował już udany debiut. W lidze greckiej wiosną będą występować zaś Karol Świderski i Mateusz Wieteska. Pierwszy dołączył do Panathinaikosu, a drugi do PAOK-u. Dziwić może transfer Kamila Piątkowskiego. Polak regularnie grał ostatnio w RB Salzburg, ale do końca sezonu został wypożyczony do tureckiej Kasimpasy.
Włosi bardzo pozytywnie rozpisywali się nad ostatnim występem Nikoli Zalewskiego. Oczywiście wszystkim zawodnikom życzymy wielu minut na boisku. Uczniowie kolejnych województw cieszą się feriami zimowymi. Jednak nawet w górach śniegu jest jak na lekarstwo. Czy zima przypomni nam o sobie, co wynika z prognozy?
W ciągu dnia temperatura, zwłaszcza w środę, będzie dodatnia, nawet do kilku stopni powyżej zera w Zakopanem, natomiast nocami spadek temperatury do około minus 8, minus 10. W czwartek, w piątek ponownie więcej chmur i być może miejscami pojawią się opady śniegu, natomiast nie powinny być to większe opady. W sobotę, w niedzielę troszkę słońca, troszkę chmur, być może będą się pojawiać słabe opady śniegu, natomiast raczej symboliczna. Tak naprawdę do połowy lutego nie widać większych zmian w pogodzie. Ani zimy, ani wiosny.
Powiedział nam szef zakopiańskiego Kaczyńskiego i MGW Paweł Parzuchowski, czyli kiepsko z zimą. Idzie wiosna, kto czeka? Sprawdzimy to w następnych faktach. O planowanych inwestycjach i tych, które miały być gotowe, a nie są, rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem.
Pan kilka dni temu zapowiadał, że będą koleje dużych prędkości między stolicami europejskimi, a kiedy będą czarne dziury pokryte w Polsce kolejowe?
No to równocześnie musi się dziać. Ja się cieszę, że osoby, które były pytane, zadają konkretne pytania, bo to ludzi interesuje i każdy, kto jeździ po Polsce, czy to jest między województwami, czy w poprzek, czy po prostu po swoim województwie, czy powiecie, zawsze ma te same pytania.
Te plany są rzeczywiście, żeby pokryć czarne dziury Polski. Wiadomo, że ich jest sporo całkiem. Szczególnie rzeczywiście, ale nie tylko na wschodzie Polski.
Nie tylko na wschodzie Polski. Wiele osób zdziwiłoby się, jak wiele linii jest niezelektryfikowanych na zachodzie Polski. Nie tylko po naszej stronie, ale po niemieckiej. My od naszych...
A to nas nie interesuje. Niemcy to niech se tam robią sami.
Wiele osób jeździ do pracy.
Ale pan się nie będzie zajmował niemieckimi turystycznie. Kolejami.
Tak, ale no to musi w dwie strony działać. Niedawno z naszymi sąsiadami Słowakami rozmawiałem na temat połączeń kolejowych. Te połączenia międzygraniczne są bardzo ważne. Niedawno wybuchła taka burza o to, dlaczego Ministerstwo Infrastruktury, a de facto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje kolejny przetarg na budowę autostrady A2 w stronę wschodniej granicy naszego państwa. Wszędzie mieszkają Polacy. Czy mieszkam w centrum, koło Łodzi, koło Warszawy, czy mieszkam na wschodzie, północy, na krańcach naszego państwa. Wszędzie jest ważne, żeby były drogi, koleje i nie było tych tak zwanych czarnych dziur, o których pan redaktor
wspominał. To jeszcze pytanie o tunel, o które padło pytanie o Łódź Fabryczną. Kiedy? Bo to rzeczywiście dla mieszkańców Łodzi jest istotne.
Ta budowa już powinna się zakończyć.
No, ale się nie zakończyła.
My zastaliśmy projekt de facto martwy. To, co jest ważne, ten tunel składa się tak naprawdę z 5 tuneli. 4 mniejsze już zostały zakończone. Największy problem jest z tym dużym tunelem.
I kiedy to się stanie?
Teraz chciałbym, żeby na wiosnę ruszyła praca, dalej tarcza, która drąży tunel w kierunku dworca fabrycznego. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych kilkunastu tygodni rozpoczniemy pracę i zakończymy w tym roku.
W tym roku będą zakończone.
Drążenie tunelu, ale pamiętajmy, że to jest praca inżynierska, że trzeba wykończyć przystanki, że trzeba założyć tory i tak dalej, i tak dalej.
Czyli kiedy będzie można pojechać tym tunelem?
Ja mam nadzieję, że odpowiednio na to wykonawca, z którego budowa teraz stoi.
Nie pyta się pan, panie ministrze.
Inwestorem są Polskie Linie Kolejowe. Ja też się pytam, regularnie się pytam.
No
natomiast to nie
na to
jest
pytanie?
Takie proste odpowiedź
ale
na to
pytanie. Ale przyszły rok, za 2 lata, za 5, no to jest...
Ta budowa powinna skończyć się w tym roku. Natomiast wiemy, na jakie trudności napotkał wykonawca i chciałbym, żeby jak najszybciej ruszył dalej.
Czyli
z tunelem.
Czy nie jest pan
tunelem.
W stanie podać ten terminu?
Panie redaktorze, nie jestem w stanie podać terminu ze względu na to, że takiego terminu nie podaje wykonawca tunelu. Wiemy, jakie kłopoty spotkały mieszkańców Łodzi. Tam problem jest wielki z kamienicami i tak dalej, i tak dalej.
Panie ministrze, to teraz pytanie o autostradę, dlatego że bardzo groźnie się zrobiło. 2 potężne wypadki, bardzo dziwne, bardzo zaskakujące na dwójce w ciągu niespełna tygodnia. Polacy, nasi słuchacze pytają, czy jesteśmy bezpieczni na autostradach. Co się stało? Macie świadomość w Ministerstwie Infrastruktury, co się stało, że doszło do tych wypadków?
Postępowanie wyjaśniające trwa, jak prowadzi policja i prokuratura. Trudno racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego ktoś zawraca na mopie i jedzie pod prąd lub dlaczego ktoś na węźle zawraca i jedzie pod prąd.
Może oznakowanie było złe?
Oznakowanie jest prawidłowe. Polskie autostrady, szczególnie te najnowsze trasy szybkiego ruchu, są jednymi z najlepiej zaprojektowanych w Europie i także oznaczonych. I tutaj raczej wykluczone jest błędne oznakowanie, tym bardziej, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad regularnie, cyklicznie, co 6 godzin realizuje patrole, objazdy. Tu wszystko na naszych autostradach musi być
bezpieczne. To jest rzeczywiście szokujące. 2 takie wypadki w ciągu kilku dni. No jeśli nie zawiodły oznaczenia, to może za szybko jeździmy.
Wydaje mi się, to na to powinni odpowiedzieć ludzie, którzy prowadzą postępowanie. Wydaje się, że to jest jakiś tragiczny zbieg zdarzeń. koincydencja zdarzeń, że tego typu dwa wypadki zdarzyły się w krótkim odstępie czasu na tej samej autostradzie, no, co prawda na różnych odcinkach tej autostrady.
Jeżeli się wjeżdża pod prąd, bezpieczni.
Tak, no polskie autostrady, polskie trasy szybkiego ruchu są dobrze oznaczone, są bezpieczne, są dobrze wykonane i kiedy pojedziemy do innych państw, możemy się o tym przekonać, że naprawdę u nas wszystkie zjazdy są długie, dobrze wyprofilowane. Oczywiście zawsze się zdarzy, kiedy ktoś narzeka, szczególnie kierowcy naprawdę dużych składów mówią, że niektóre zjazdy są za wąskie, ale naprawdę w porównaniu z innymi państwami polskie autostrady i trasy szybkiego ruchu są znakomicie przygotowane do ruchu i na nich czujemy się bezpiecznie.
I co z opłatami?
Zagrożenie, które tworzymy, to sami. Poprzez prędkość, nieuwagę, patrzenie na telefon. Przecież wiemy, jakie są grzechy kierowców.
No ale tutaj wygląda na to, że mogło się to nie dziać. Dobrze, co z opłatami z autostrady? Będzie jakiś wspólny system tych opłat? Czy będziemy co roku, jak na przykład na czwórce, tym odcinku krakowsko-katowickim, płacić więcej i więcej?
No my jesteśmy uzależnieni od tego systemu, który wprowadzony został lata temu. Wiemy, że na kilku odcinkach autostrad w Polsce mamy koncesjonariuszy. Odcinek, o którym pan redaktor mówi, czyli Kraków-Katowice, tam jest prywatny koncesjonariusz i według tej umowy, która nie jest najlepsza, mówiąc delikatnie, którą zawarto wiele lat temu, on może zmieniać te ceny wielokrotnie i
ale dostosowywać je do potrzeb. Ale w 2027 to się ma skończyć.
Tak, w 2027 akurat ten odcinek ma się skończyć, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze dwa inne odcinki, Wielkopolskie i Kujawsko-Pomorskie i tam jeszcze te koncesje będą trwały.
Czyli w 2027 roku ta czwórka będzie bezpłatna, ten odcinek?
Tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze nie wydała rekomendacji, decyzja nie zapadła. Jedno, co mogę przekazać naszym słuchaczom, na pewno te opłaty nie będą takie wysokie jak te ustalane przez prywatnego koncesjonariusza.
To teraz słuchacze mają swój czas. Bardzo proszę, panie ministrze, pierwsze pytanie z puli proszę wylosować. Tak, nie, pan czyta. Proszę otworzyć kopertę, już jest nasza żółta koperta, w niej białe pytanie.
Żółta koperta, ukłon od Polski 2050.
To nie, to jest żółta koperta RMF-u, nie Polski 2050. Aha. Bardzo proszę, pytanie.
Kiedy pojawią się konkrety w sprawie budowy drugiego toru między Kutnem a Łodzią? Mieszkańcy czekają 20 lat, a remonty nic nie dają. One pojawią się na antenie RMF-u. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w uzgodnieniach na etapie resortu rozmawiałem z ekspertami i jest potrzeba wybudowania tego drugiego toru i chcemy tę decyzję wkomponować w aktualizację nowego Krajowego Planu Kolejowego. Tak, to jest priorytet, to jest jeden z priorytetów, który chcemy zrealizować.
Czyli kiedy?
Jeżeli decyzja zapadnie w tym roku, to proces budowlany trwa kilka lat. Najważniejsze, że ta decyzja zapadła. Musimy spełnić jedynie formalności, rozpocząć proces budowlany. Tak, to jest niezwykle ważne, żeby tę linię wybudować.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.